Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Czy jest coś gorszego dla inwestora niż solidarna zapłata wynagrodzenia podwykonawcy? Tak. Solidarna zapłata wynagrodzenia podwykonawcy za roboty, których ten nawet nie zrealizował. I taki temat mam do omówienia właśnie dziś. Po kolei. Inwestycja energetyczna, zaprojektuj i buduj, nie małe, bo kilkudziesięciomilionowe i całkiem złożone. Na tej inwestycji w pewnym momencie relacje pomiędzy wykonawcą i jego podwykonawcą stają się bardzo napięte. Napięty staje się też harmonogram całej inwestycji i wykonawca zarzuca podwykonawcy, że to jego uchybienia właśnie do tej napiętości harmonogramowej doprowadziły. Podwykonawca broni się, wskazując cały szereg problemów i jak to na dużych, złożonych projektach bywa, sytuacja więzienna. Każdy twierdzi, że jest niewinny, ale jeżeli dostatecznie długo pogrzebiemy, to okaże się, że takich zupełnie czystych nie ma. Tutaj ciekawym wątkiem, który przekładał się na problemy z terminami, bo one były. Rzeczywiście harmonogramu nie trzymał się podwykonawca, z tym, że stwierdzał, że miał roboty dodatkowe i miał. Niesporną nawet część dostawał aneksami. Były też takie, które były sporne i których opłacać mu generalny wykonawca nie chciał. Oprócz tego był tam piękny przykład takiego iteracyjnego podejścia do projektowania inwestycji. Ponieważ było to zaprojektuj i buduj, na etapie zawierania umowy między generalnym wykonawcą a podwykonawcą dokumentacja się pisała, w cudzysłowie. Nawet sam projekt budowlany jeszcze nie był takim ostatecznym, a najciekawsza praktyka była z projektami wykonawczymi, ponieważ kontrakt przewidywał sformalizowaną ścieżkę zatwierdzania takich projektów i one zatwierdzane były, jednak tempo zatwierdzania było daleko niesatysfakcjonujące względem oczekiwanego tempa prac. Więc co robiono? Robiono to, co robi się wszędzie, czyli pracowano na jakichś wstępnych założeniach. I okazywało się często, że jeszcze przed zatwierdzeniem przez odpowiednią ścieżkę, odpowiednie strony takiej dokumentacji wykonawczej, podwykonawca już roboty realizował, później szło zatwierdzenie i okazywało się, że zatwierdzono coś innego niż ta wstępna wersja, którą mu przekazano do realizacji. No i musiał poprawiać, no bo w końcu nie jest zrobione to, co zostało zaprojektowane. I tego typu rodzaje problemów prowadziły do tego, że ten coraz bardziej czerwona stawała się ścieżka krytyczna tego projektu. Całej winy, całego problemu tej sytuacji wykonawca upatrywał po stronie podwykonawcy, mówiąc, że ty masz za mało ludzi, źle jesteś zorganizowany, źle prowadzisz pracę, więc teraz nie próbuj się wykpić tym, że jakichś papierów ci brakuje. No a podwykonawca, odbijając tę piłkę na drugą stronę, mówił, że nie, to w całej rozciągłości twoja wina, drogi wykonawco, no bo to ty przecież tych papierów mi nie dajesz, ja powinien móc na nich pracować. Co chwila się okazuje, że roboty dodatkowe są, więc nie możesz wymagać jednocześnie terminowości. Z takiej sytuacji wykonawca postanowił wybrnąć, angażując inne firmy. W ramach podwykonawstwa zastępczego, powiedzmy, mówiąc konkretnie już o umowie podwykonawczej. Wykonawcy zastępczy weszli, część robót o wartości około 1 000 000 zł, które były w zakresie podwykonawcy, zaczęli realizować, zaczęli i skończyli. Podwykonawca konsekwentnie się z tym nie zgadzał. Był na tyle konsekwentny w tym konsekwentnym niezgadzaniu się, że stwierdził, że konsekwencje tego stanu rzeczy przerzuci na inwestora. W jaki sposób? Występując do niego o zapłatę za tę pracę. Tak? Te prace, których nie wykonał. Nie tylko do inwestora, oczywiście do wykonawcy również się zgłaszając. Przy czym, jeżeli chodzi o wykonawcę, to w pewnym momencie nie miał zbyt dużej motywacji podwykonawca, żeby zgłaszać się do niego, ponieważ w imieniu tego wykonawcy to już działał syndyk w związku z upadłością wykonawcy. Dlatego inwestor stał się celem numerem 1 podwykonawcy, żeby dostać pieniądze za roboty, których w rzeczywistości nie wykonał, bo wykonali je podwykonawcy zastępczy. No i tutaj ciekawa rzecz, bo on te pieniądze dostał. Sąd mu je przyznał. Sąd apelacyjny, bo sąd pierwszej instancji za bardzo się z tym zgodzić nie chciał. Ale zanim powiem o tym, jak który sąd oceniał sytuację, skąd w ogóle wziął się podwykonawcy w głowie pomysł, żeby nie zrealizować robót i za pieniądze, które miał zarobić za robot, których nie zrealizował, pójść i domagać się ich od inwestora. Pomysł wziął się z bardzo prostej zasady, wynikającej z przepisów. Jest taki przepis w umowie o roboty budowlane, w regulacji tej umowy, 649 z indeksem 4, paragraf 3. Żeby było mądrze, prawniczo, jak na prawniczy podcast przystało, to nawet przeczytam. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w takim wypadku inwestor może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Te same zasady stosujemy do umów podwykonawczych. Reguła jest tutaj bardzo prosta. Jeżeli ja byłem gotów wywiązać się ze swojej strony umowy jako wykonawca, ty jako strona zlecająca pracę nie pozwoliłeś mi, żebym wywiązać się mógł, no to jako strona blokująca mnie nie możesz być jakoś korzystnie traktowany i powinienem dostać pieniądze, które chciałem na tej inwestycji zarobić. Bo i do tego sprowadza się cały pomysł przepisu. On ma umożliwić wykonawcom wyciągnięcie pieniędzy, które mieli zarobić na inwestycji. Możesz o tym myśleć jako o tych intuicyjnych, utraconych korzyściach. Z tą istotną różnicą, że mechanizm z tego przepisu jest nieporównywalnie wygodniejszy z perspektywy wykonawcy niż dochodzenie odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. No bo te, jeżeli ktoś komuś w auto wjedzie i jest rachunek od mechanika, to jest coś takiego uchwytnego, namacalne, łatwo złapać koncepcyjnie i kwotowo. Natomiast te utracone korzyści zawsze są takie bardziej efemeryczne, wirtualne. Rozmawiamy o scenariuszu pod tytułem co by było gdyby. I z tego względu no zdecydowanie nie jest to najłatwiejsza forma odszkodowania do dochodzenia w sądzie. Ale zdecydowanie prostszym roszczeniem jest to, o którym mówię teraz. Czyli wynagrodzenie za roboty niewykonane z powodu przeszkód leżących po stronie zlecającej pracę. Bo finansowo efekt tego jest ten sam. Do mnie ma wrócić to, co miałem zarobić. Ale zdecydowanie inny jest rozkład tego, co kto musi w sporze o takie roszczenie. Ponieważ tutaj ciężar gry spoczywa tak naprawdę na inwestorze. Ponieważ te drugie zdanie z przepisu, które czytałem, czyli ty jako inwestor masz obowiązek zapłacić mi umówione wynagrodzenie. Więc dajmy na to, umówiliśmy się na 1 000 000 złotych, zrealizowałem przerób o wartości 200 tysięcy, do rozliczenia zostało 800. Ja, jeżeli łańska fantazja obudzi się we mnie, mogę pójść po całe 800. Ponieważ to ty, inwestorze, masz obowiązek udowodnić mnie, jakie ja oszczędności poczyniłem, nie realizując tych prac. I to nie będzie takie proste zagranie polegające na tym, nie zrobiłeś robót o wartości 800 tysięcy, zaoszczędziłeś 800 tysięcy, bo nic na nie nie wydałeś. Nie tak to działa. Jest taki jeden spór, mam w swojej prezentacji szkoleniowej, gdzie właśnie jeden z inwestorów podjął się takiej próby argumentacyjnej, poległ z kretesem i słusznie. Bo działa to w ten sposób, że ja mam jako inwestor przeprowadzić taką jakby symulację. Ile wydałbyś na realizację tych robót i ile pieniądza by ci z tego zostało. I ten pozostały pieniądz, zysk, który w rzeczywistości byś wypracował, mam obowiązek ci wypłacić. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że każda złotówka, której ja jako inwestor nie będę w stanie udowodnić, że ty jako wykonawca musiałbyś się wydać na roboty, będą de facto twoim gratisowym zyskiem. I w tym kontekście sytuacja w kontekście tego sporu jest ogromnie ciekawa, gdyż tylko sąd okręgowy na temat tego się odezwał, ale rozumiem tak to, co napisał, chyba jest to dość jednoznaczne, że poszedł właśnie szeroko podwykonawca, ponieważ on nie tylko wezwał do zapłaty inwestora tej swojej wartości robót, ale wręcz pozwał go też o tę zapłatę i pozwał go o 984 tysiące złotych. I to była kwota, wyciągniętych robót z umowy. Nie tego, co podwykonawca zakładał, że na tym ugra, ale cała kwota. Marża 100%. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com/akademia. Raz jeszcze: luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com/akademia. Do zobaczenia. Już mówiłem o tym, że przed sądem apelacyjnym podwykonawca wygrał. Więc sąd apelacyjny zafundował mu najbardziej rentowne roboty w historii firmy. I mimo, że może wydawać się to niesprawiedliwe, ba, jest, bo nie jest w porządku komuś w prezencie przekazywać takie pieniądze, których nigdy nie byłby w stanie zarobić. Szczególnie jeżeli ja mam płacić je jako inwestor podwykonawcy. Sęk jednak w tym, że przez sposób działania inwestora sąd apelacyjny za bardzo nie mógł jak postąpić inaczej. Ponieważ inwestor nie przedstawił żadnych dowodów na temat tego, jakie oszczędności w związku z brakiem wykonania robót poczynił podwykonawca. A skoro takich dowodów nie ma, to ja jako sąd nie mam pojęcia, ile kosztowałoby wykonanie takich robót. Nie mam żadnych podstaw, żeby ścinać kwotę, której żąda podwykonawca. Także sprawiedliwie nie jest, ale inwestor może mieć pretensje tylko do siebie. Osobiście nie polecam tej techniki ułańskiej szarży, ponieważ etyka swoją drogą, ale pragmatyka też tutaj za bardzo nie sugeruje takiego rozwiązania, no bo mało prawdopodobnym jest, że ktoś sobie pofolguje na tyle, tak jak tutaj inwestor, że w ogóle nie poruszy tego tematu. No i szczerze mówiąc, też sądowi może zdarzyć się tak jak sąd okręgowy tutaj. On oddalił powództwo w całości, nie przyznał żadnych pieniędzy podwykonawcy i w jakimś stopniu mogło stać za tym to, że przychodzi do mnie firma, chce dostać 100% kwoty przewidzianej za jakieś prace, gdzie, nie wiem, 10%, okej, to kwestia branży podwykonawczej, więc może nawet jakieś kilkanaście procent marżowości było tu ukryte, max. No ale 85% za darmo dostać to jest też całkiem niegłupi wynik. Niemniej sama konstrukcja prawna tutaj sądu apelacyjnego była bardzo prosta. On wziął na warsztat te wprowadzenie wykonawca zastępczego. No, podwykonawca argumentował tak. Ja byłem na placu budowy, co więcej, mnie zabrano tylko część roboty, resztę robiłem. Ba, zlecano mi roboty dodatkowe. To swoją drogą taka specyficzna sytuacja rzeczywiście, bo jakieś tam drobiazgi po kilkadziesiąt tysięcy złotych były podrzucane nadal takimi drobnymi zleceniami podwykonawcy. No i głupia sytuacja, że kłócimy się i nie lubimy na tyle, że zabieram ci pracę, jednocześnie daję ci inne. No, czasami trzeba działać niekonsekwentnie jakoś na placu budowy. W każdym razie chciałem robić, byłem gotów robić, zabrali mi. I taka sytuacja jak najbardziej może zaliczyć się do przeszkód, o których mowa było w tym przepisie artykułu 649 z indeksem 4, o którym mówiłem, czyli przeszkód z przyczyn dotyczących tutaj wykonawcy, a nie inwestora. Bo te przyczyny, one są bardzo szerokie. To jest kolejny plus stosowania tego roszczenia przez wykonawcę czy podwykonawcę, że nie musi być tak nawet, że te blokady, te kłody, które rzucił inwestor chociażby pod nogi wykonawcy w trakcie realizacji robót, były zawinione. Wystarczy, żeby to były rzeczy, które leżą po jego stronie, dotyczą go. I to jest dość, żeby żądać właśnie zapłaty za roboty, które niewykonane zostały z powodu tych przeszkód. Raz jeszcze, mimo tego, że tymi pracami rąk sobie nie ubrudziłem. I tutaj taką, w ramy takiej przeszkody ubrał podwykonawca wprowadzenie tego wykonawstwa zastępczego. Jak najbardziej jest to sensowne i przekonało sąd dlatego, że stwierdził sąd, że tego wykonawstwa zastępczego nie wprowadzono zgodnie z umową. No i to była bardzo bolesna pomyłka formalna. Bo to, czego zabrakło, to banalny krok. Umowa przewidywała zresztą też przepis artykułu 636, paragraf 1 kodeksu cywilnego, który przewiduje bezpośrednio w kodeksie cywilnym wprowadzanie wykonawcy zastępczego. Przewiduje prostą procedurę. Jeżeli jest jakiś problem z realizacją, najpierw wskazujemy wykonawcy, że ten problem jest, wskazujemy, jaki jest to problem, jaki powinien być właściwy stan rzeczy, bezproblemowe roboty i na kiedy ma nastąpić zmiana z wersji nieprawidłowej na prawidłową. Jeżeli zabraknie takiego wezwania, to wykonawstwo zastępcze nie jest wprowadzone skutecznie. I tożsamy mechanizm strony przewidziały sobie w umowie, rozszerzając go też na przypadki nieterminowości. Czyli jeżeli będzie nieterminowo, harmonogram nam się sypie, ja jako generalny wykonawca mogę wezwać ciebie podwykonawcą do tego, żeby opóźnienia usunąć, a jeżeli nie, no to usuwać je będą inne firmy, które wprowadzą zastępczo. I zabrakło tego wezwania. Prosty krok, ale nie ma go. No i w związku z tym sąd stwierdza, słusznie zresztą, że nie wprowadzono skutecznie wykonawcy zastępczego, niezgodnie z umową odebrano roboty podwykonawcy. Więc z perspektywy oceny sądu to równie dobrze, zupełnie arbitralnie mógłby wykonawca przyjść na plac budowy w pewnym momencie i powiedzieć: podwykonawco, tego nie robisz. Naturalną jest koleją rzeczy, że jeżeli nie ma podstaw do takich działań w umowie chociażby czy w przepisach, no to nie można sobie swobodnie wybierać, zmieniać zasad gry, które ustaliliśmy, podpisując umowę. A jeżeli już takie pobandowe działanie nastąpi, wbrew postanowieniu umowy, wbrew przepisom prawa, no to cyk, wchodzi tutaj na miejsce to roszczenie o zapłatę za prace niewykonane z powodu przeszkód leżących po stronie zlecającej roboty. I tutaj sąd doszedł do wniosku, że tę sytuację właśnie mamy i ponieważ wykonawstwo zastępcze nie zostało wprowadzone właściwie, to była przeszkoda w realizacji robót, mimo braku wykonania tych prac, podwykonawcy zapłacić za nie trzeba. No dobra, ale dlaczego musi zapłacić inwestor? No bo po jego stronie akurat w tym sporze sytuacja jeszcze jest nie najtragiczniejsza, no bo ktoś te przynajmniej roboty zrealizował w trybie wykonawca zastępczego. Ale przecież mówimy o sytuacji, gdzie może dojść do takiej, gdzie podwykonawca w ogóle nie zrobił robót, dane prace nie powstały w rzeczywistości przetworzone przez czyjekolwiek ręce, a przychodzi podwykonawca i mówi: dzień dobry panie inwestorze, to ja solidarnie poproszę o zapłatę za te prace. Prawniczo spina się to, co zrobił sąd apelacyjny, ponieważ ta kwota roszczenia, zapłata za niewykonane roboty, pozostaje wynagrodzeniem. Tak prawniczo. Z perspektywy firmy, z perspektywy rachunku bankowego, jakim tytułem prawnym dane złotówki wpływają na konto, większego znaczenia raczej nie będzie miało. Te 984 tysiące złotych firma z pewnością chętnie przytuli, jeżeli to będą PLN-y odszkodowawcze czy PLN-y wynagrodzeniowe. Ale z perspektywy pójścia po pieniądze do inwestora ma to już niebagatelne znaczenie, ponieważ inwestor w ramach tej swojej solidarnej odpowiedzialności odpowiada tylko i wyłącznie za wynagrodzenie. To są jedyne pieniądze, które może być zobowiązane do zapłaty podwykonawcy, odszkodowań chociażby nie płaci. I tutaj na korzyść podwykonawcy zagrało to, że skoro z punktu widzenia prawnego roszczenie te za zapłaty za niewykonane prace jest wynagrodzeniem, no to jeżeli on pójdzie po te pieniądze do inwestora, to inwestor, tak jak każde inne wynagrodzenie, powinien mu zapłacić. Wypłaca je na tej samej podstawie, na tej samej zasadzie, jak w przypadku, gdy podwykonawca przyjdzie z fakturą za przerób z umowy i stwierdzi, że jest nieuregulowana przez wykonawcę. Z prawniczego punktu widzenia te dwie sytuacje są zupełnie zbieżne. I tutaj sąd apelacyjny prowadzi prosty wniosek. Była przeszkoda w wykonaniu robót, wykonawstwo zastępcze ze względów proceduralnych nie było prawidłowe. Odebrano więc roboty podwykonawcy bezpodstawnie. W związku z tym on może domagać się zapłaty wynagrodzenia za te prace, których nie mógł zrobić przez bezpodstawne wycięcie ich z kontraktu. Trzeci krok. Skoro to jest zapłata wynagrodzenia, to może pójść po nie do inwestora. Jakkolwiek mrożące może być to dla inwestora i jakkolwiek niepokojąca dla niego może być to perspektywa. I znowu, sam sposób rozstrzygnięcia sporu, argumentacja sądu apelacyjnego, tak dla mnie jako dla prawnika, układa się. Pasują do siebie te puzzle, jest tu logika, jest tu powiązanie poszczególnych kroków, ale nie zamykam oczu na to, że z perspektywy szczególnie zamawiających publicznych czy inwestorów prywatnych, którzy słuchają tego podejścia, zapalić się może czerwone światełko więcej niż jedno. Tak jak mówiłem, ta regulacja zapłaty wynagrodzenia za nieprzeprowadzone roboty to jest szeroki mechanizm. Tutaj on akurat zadziałał w przypadku wprowadzenia wykonawcy zastępczego. Nie jest to jakiś scenariusz powtarzający się na każdej budowie. Częściej chociażby zdarzy się, że generalny wykonawca odstąpi od umowy z podwykonawcą. I ten scenariusz też może podpadać pod takie finalne zapłacenie wynagrodzenia przez inwestora podwykonawcy. Bo jeżeli dojdziemy do wniosku, że generalny wykonawca bezpodstawnie złożył te swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej, no to też zablokował możliwość pracy podwykonawcy. Uruchamiamy ten sam proces. Blokada pracy, wynagrodzenie mimo niewykonania, pójście do inwestora. Ale największa czerwona flaga wydaje mi się tutaj kryć nawet nie w odstąpieniu generalny wykonawca, podwykonawca, ale w odstępowaniu przez samych inwestorów od kontraktu głównego. Gdyż jeżeli dojdzie do takiego odstąpienia, to siłą rzeczy wykonawca nie będzie mógł umożliwić podwykonawcom realizacji umów podwykonawczych. Nie pozwolę wam zrealizować waszych prac podwykonawczych, no bo ciężko budować mnie jako wykonawcy bez placu budowy. Ja go nie mam, nie mogę prowadzić prac, wy swoich też nie będziecie mogli, jako że są częścią tego mojego całego przedsięwzięcia. No i w takim przypadku też dochodzi do sytuacji, gdzie podwykonawcom uniemożliwiono prowadzenie prac. I znowu podkreślam, że ta przeszkoda w prowadzeniu prac, ona jest po pierwsze rozumiana szeroko, po drugie nie musi być zawiniona. Wystarczy, że leży po stronie generalnego wykonawcy. No i tutaj do rozważenia jest, czy przypadkiem inwestorzy, rozważając zerwanie kontraktu głównego z generalnym wykonawcą, nie powinni sobie zadawać pytania, czy przypadkiem ja, odstępując od umowy z generalnym wykonawcą, nie muszę liczyć się z tym, że pod moimi drzwiami w długiej kolejce ustawią się podwykonawcy, żądając ode mnie zapłaty pieniędzy za roboty, których nawet nie mam od nich, których oni nie przerobili, no bo inwestycja się wysypała w związku z moim odstąpieniem. To naprawdę nie jest perspektywa do pozazdroszczenia. I może w tym kierunku myślał o tym temacie sąd okręgowy, spekuluję, nie wiem. Myślał o tym, ponieważ on stwierdził, oddalając powództwo w tym zakresie podwykonawcy, stwierdzając, że on się nie podpisze pod tym, żeby podwykonawca dostał te 84 tysiące złotych, zbył to bardzo banalnym argumentem sąd okręgowy. Podwykonawca powinien dostać od inwestora pieniądze tylko wtedy, jeżeli roboty fizycznie zrobił. Sprawiedliwościowa logika tutaj też jest. No bo ja jako inwestor w takim przypadku, jeżeli fizycznie przerobiłeś jakieś roboty, korzystam z efektów twojej pracy, powinienem odpowiadać za to, że pieniądze dostaniesz. Trzyma się to kupy. Ale jak widać, w sądzie apelacyjnym poszło już to inaczej. I sąd apelacyjny te 800... I sąd apelacyjny ten niemal milion złotych podwykonawcy przyznał, no bo najzwyczajniej w świecie prawniczą matematyką, prawniczą logiką i tym, co mamy w przepisach, składało się to do kupy, żeby te pieniądze przyznać. Ciekawszym jednak jest to, co będzie dalej, bo będzie ciąg dalszy. Temat trafił do Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy przyjął go do rozpoznania. W grudniu 2023 roku wyznaczono już sędziego, który ma się zająć tematem. Nagrywam to w końcu kwietnia. Termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony, a ten sędzia z informacji dostępnych na stronie Sądu Najwyższego ma 60 parę spraw zakolejkowanych przed tym tematem, więc szybciej niż za kilka miesięcy nie spodziewałbym się zabrania głosu przez Sąd Najwyższy. Ale jeżeli już Sąd Najwyższy głos zabierze, to ja chętnie siądę do mikrofonu i swój głos zabiorę, żeby podzielić się z tym, co z zabrania głosu przez Sąd Najwyższy wynika. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.